Rozdział 17. Dyrektor. Zagraniczne przygody. Ubeckie prowokacje. Lata 1970-1975. Nowa dekada rozpoczynała się optymistycznie. Mieliśmy poczucie, że problemy się skończyły. Przeszliśmy operację i wracaliśmy do zdrowia. Joanna rozpoczynała studia. Moja pozycja naukowa zdecydowanie się umocniła. Kontakty z zagranicą rozwijały się lawinowo, a moja pozycja w EKG ONZ też się ustabilizowała. Prześladowcy partyjni z Instytutu gdzieś odpłynęli wraz ze zmianami w partii. A upadek Gomułki i objęcie władzy przez Gierka napawało optymizmem. Deklaracja otwarcia na świat, likwidacji barier hamujących gospodarkę, zapowiedź liberalizacji, wszystko to wydawało się realizacją społecznych żądań i oczekiwań. Byłem napełniony doświadczeniami i dorobkiem demokracji zachodnich. Bardzo chciałem jak najwięcej z tego przenieść do Polski. Tak rozumiałem swoją rolę w EKG. Jeśli nasz instytut miał prowadzić rzeczywiste badania urbanistyczne, to przede wszystkim konieczne było zdefiniowanie tego pojęcia. Starałem się więc wprowadzić jakiś porządek pojęciowy, bo w środowisku architektów granice między projektowaniem a nauką były mocno zatarte. Uważałem, że planowanie urbanistyczne ma prowadzić do podejmowania decyzji. A zatem zakres badań i ich charakter powinny być podporządkowane potrzebom decydentów. Dlatego sięgnąłem do teorii podejmowania decyzji. Proces decyzyjny składa się z czterech elementów. Najpierw potrzebny jest opis stanu istniejącego i jego ocena. Potem określenie celu, jaki chcemy osiągnąć, a więc zdefiniowanie cech miasta, które chcemy mieć w przyszłości. Trzeci element to przewidywanie procesów niezależnych od woli decydentów. Jesteśmy stale pod wpływem różnych czynników, które są od nas niezależne, ale wpływają na przebieg procesów rozwoju. Ich nie można planować, bo nie mamy na nie wpływu. Możemy jedynie je prognozować. Wreszcie czwarty element to określenie naszych własnych działań, co trzeba zrobić, aby ukierunkować rozwój miasta tak, by osiągnąć nasze cele, działając w warunkach określonych przez czynniki od nas niezależne. Z tego modelu wyraźnie wynikał zakres badań, które powinny służyć planistom. Niestety ten sposób myślenia nie przekonywał mych kolegów uważających, że planista jest nad człowiekiem, który potrafi wszystko przewidzieć i którego zdanie nie powinno być przedmiotem dyskusji. O prognozach i ich ograniczonym stopniu przewidywalności nie chcieli w ogóle słuchać. Ale ja z planowaniem miałem do czynienia już od wielu lat i brałem udział w opracowywaniu planów o horyzoncie 15 czy 20 lat. W latach 70. byliśmy już na końcu tej perspektywy i widać już było z całą ostrością ubóstwo intelektualne tych planów. Nic się z tych przewidywań nie sprawdzało. Wszyscy mówili, dziś jesteśmy mądrzejsi. I robili takie same głupstwa. Po konflikcie z dziekanem architektury przestałem pracować na wydziale. Wkrótce Juliusz Goryński zaproponował, abym przyjął wykłady zlecone na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To był silny ośrodek naukowy. Zgodziłem się. W ten sposób wszedłem w zupełnie nowe środowisko ekonomiczne. Do Łodzi jeździłem co tydzień. Po pewnym czasie te dojazdy zaczęły mnie nużyć. Zastanawiałem się, po co tam jeżdżę. Jednak kontakt ten okazał się zbawieniem. Jesienią 1970 roku Per Holm zaprosił mnie na 2 miesiące do swego instytutu w Sztokholmie. Pojechałem promem do Istad i dalej pociągiem. Poczułem wtedy skalę wielkości Szwecji. Wkrótce miałem możliwość poczuć ją na własnej skórze jeszcze silniej. Wyjeżdżałem, nie będąc w pełni zdrowym. Ale dwumiesięczny wyjazd był wielką szansą, zarówno poznawczą, jak i finansową. Siedzieliśmy w długach po uszy, a oszczędności z przyznanego stypendium mogły być poważne. Czułem się niedobrze i po miesiącu powiedziałem, że chciałbym wyjechać gdzieś na kilka dni, żeby trochę oderwać się od pracy i odpocząć. Był już październik i prawie wszystkie hotele były już zamknięte. W końcu znaleziono jeden dość daleko na północy. Pojechałem tam nocnym pociągiem. Rano wysiadłem w Järpen i taksówką dojechałem 30 kilometrów do hotelu w Kall. Wypiłem kawę i wtedy właścicielka zaproponowała, abym wraz z nią poszedł na spacer do lasu. Chętnie się zgodziłem. Miałem na sobie tylko lekki płaszcz. Było chłodno i wilgotno, ale mieliśmy wrócić na lunch do hotelu, więc strój nie był istotny. Dali mi jedynie wysokie buty gumowe. Wyszliśmy w małej grupie. Oprócz właścicielki był w niej starszy pan o jednej ręce i dwie młode kobiety. Pojechaliśmy samochodem kilka kilometrów w góry. Potem ruszyliśmy pieszo przez las wokół wzgórza w lesie, a następnie wokół małego jeziora. Las był dziki, żadnych ścieżek, same wykroty. Droga nad brzegiem była strasznie niewygodna. Poszliśmy więc po łące, równolegle do jeziora, kilkadziesiąt metrów od brzegu. Byłem zmęczony i nie chciało mi się włączać do dyskusji. Szedłem więc trochę z tyłu i myślałem o niebieskich migdałach. Było mi miło, że nie muszę się o nic troszczyć. Ale miły nastrój prysnął, gdy nasza przewodniczka nagle stanęła, bo zorientowała się, że jezioro już się skończyło, a my znajdujemy się w środku lasu, nie bardzo wiedząc, w którą stronę mamy iść. Obok płynął strumień. Stwierdziła, że idąc wzdłuż niego, dojdziemy do naszego jeziora. Nie miała jednak kompasu, więc nie wiedzieliśmy, że idziemy w stronę zdecydowanie przeciwną. Ruszyliśmy raźno, a gdy zorientowaliśmy się w naszej pomyłce, byliśmy już za daleko, aby wracać. Strumień powoli zmieniał się w rzeczkę, która bystro płynęła przez las i wąwozy. Minęła już pora lunchu, a my dzielnie maszerowaliśmy, choć trochę zaczynało w dołku ściskać. Wyszliśmy na większą łąkę. W trawie widać było jakieś ścieżki. Z nadzieją pytam o nie naszej przewodniczki, może jacyś ludzie tędy chodzą. Nie, to ścieżki zwierząt. A jakie zwierzęta tu są? Na ogół łosie, odpowiada, ale w tym roku są niedźwiedzie, więc łosie odeszły. Trochę mi się głupio zrobiło. Zaczynało się ściemniać, ale zobaczyliśmy jakąś nową ścieżkę, która stawała się coraz wyraźniejsza. Jakiś duch w nas wstąpił i nogi żywiej niosły. A gdy zobaczyliśmy kładkę przerzuconą nad potokiem, mieliśmy pewność, że jesteśmy na ludzkim śladzie. Wyszliśmy na wzgórze, przed nami rozpostarł się piękny widok na wielkie jezioro, rozciągające się od horyzontu do horyzontu. Zbiegliśmy na dół, aż do miejsca, gdzie ścieżka dochodziła do jeziora. Tam się urywała przy wbitym w brzeg palu, do którego przywiązywano łodzie, którymi tu dopływano. Stanęliśmy w niemym geście rozpaczy i zawiedzionej nadziei. Nasza przewodniczka nie miała pojęcia, gdzie jesteśmy. Ale szczęście nas nie opuściło. Niedaleko stały dwa domki, które służyły jako miejsce noclegu robotników leśnych. Puste i zamknięte, lecz przewodniczka podważyła jedno z okien znalezionym narzędziem. Byliśmy szczęśliwi. Mieliśmy dach nad głową i szansę przetrzymania nocy. Znaleźliśmy pół pudełka zapałek. Zapaliliśmy w kominku. Zaczynało być ciepło. Niestety, w domku było tylko pół torby cukru i trochę dżemu w słoiku. Naszą kolacją były po dwa kubki osłodzonej wody z dodatkiem łyżeczki dżemu. Chciałem odpocząć, ale dano mi siekierę i kazano ścinać drzewka, aby przygotować sygnalne ognisko. Wiedzieliśmy, że będą nas szukać. Przewodniczka pokazała, jakie drzewka ścinać, aby się łatwo paliły. Ja je ścinałem, dwie nasze panie ściągały je na dół nad brzeg jeziora, a jednoręki towarzysz układał na stos i podkładał ogień. Trzecia nasza towarzyszka była na jakichś środkach, które brała co kilka godzin. Nie miała ich ze sobą, więc siedziała ze spuszczoną głową, niezdolna do zrobienia czegokolwiek. Zapadła noc. Ogień wygasiliśmy, bo w nocy i tak nikt nie będzie szukał. Zwaliłem się na prycze, nakrywając się swym paltem i kawałkiem jakiegoś koca. Zapadłem w głęboki sen. Gdy nadszedł świt, ktoś mnie zaczął budzić. Długo trwało, zanim zrozumiałem, gdzie jestem. Kubek słodkiej wody, już bez dżemu, bo się skończył, i do siekiery. Znowu ścinam, a na dole palą ognisko. Po dwóch godzinach miałem dosyć. Zwaliłem się na prycze. Ale wkrótce znowu mnie obudzono i kazano ciąć drzewo. Byłem potwornie zmęczony. Noc w pociągu, całodzienny marsz, wysiłek drwala, noc i znów wysiłek, wszystko bez jedzenia. Kawę z małą bułeczką zjadłem dobę wcześniej. Gdy znów poszedłem z siekierą, to pomyślałem sobie, że mogę pracować jeszcze godzinę czy dwie. Ale ile razy będę zdolny, aby to powtórzyć, nawet po krótkim wypoczynku? Zaczynały krążyć czarne myśli. I właśnie wtedy usłyszeliśmy silnik helikoptera. Rzuciliśmy się wszyscy, aby zrobić wielki ogień. Nie było to jednak konieczne. Helikopter leciał do nas. Gdy usiadł na łączce, wysiadło z niego dwóch policjantów, których chcieliśmy wycałować. Okazało się, że odeszliśmy tak daleko, iż wyszliśmy poza obszar objęty poszukiwaniami. Wieczorem 20 ochotniczych patroli, złożonych z policjantów, strażników leśnych i mieszkańców wsi, nas szukało. Dopiero rano zobaczyli nasz ogień z drugiego końca jeziora. Zaczął się transport do domu. Pierwszym lotem poleciały panie. Jeden z policjantów został, aby wraz ze mną zrobić porządek. Wszystko musiało zostać ładnie ułożone. Najgorsze było to, że naciąłem za dużo drzewa. Trzeba je było sprzątnąć do jakiegoś dołu. Porządek musiał być nawet w takiej głuszy. Wróciłem do hotelu. Przez pozostałe dni spałem. Na żaden spacer już mnie nie namówili. Obejrzałem mapy. Jak się okazało, szliśmy w niedobrym kierunku, prosto na północ, gdzie nie było żadnych osiedli. Pierwszy i jedyny raz byłem wtedy naprawdę zgubiony. Gdy w Polsce ktoś zgubi się w lesie, to idąc przed siebie, w końcu gdzieś wyjdzie. A w Szwecji? Nie. Można iść i nie dojść nigdy do ludzi. Gdy wyjeżdżałem, właściciel hotelu przedstawił mi rachunek za cały okres pobytu z pełnym utrzymaniem. Spojrzałem na niego i spytałem, czy mam również płacić za jedzenie, gdy byłem w lesie pod opieką jego żony? Zaczerwienił się i z przeprosinami skorygował rachunek. Duch hotelarza jest taki sam na całym świecie. Wróciłem do Sztokholmu. Telewizja podawała wiadomość o zagubieniu się grupy turystów w górach. Ale w instytucie nikt nie pomyślał, że byłem między nimi. Wróciłem bogatszy o niezwykłe doświadczenie. Ale niewypoczęty. Korzyści z wyjazdu były znaczące. Dużo się nauczyłem. Nawiązałem dobry kontakt ze Szwedami, który będzie owocował przez wiele następnych lat. Przywiozłem sporo pieniędzy. Stworzyły podstawowy kapitał, który uzupełniony przez wszystkie posiadane środki i parę dalszych długów pozwolił na zakup Fiata 125 od niedawna produkowanego w Polsce. Był nam ogromnie potrzebny. Mieszkaliśmy dość daleko od sklepów i wszelkich usług. Do pracy też było daleko. jazdy rzadko chodzącymi autobusami były uciążliwe. A dzieci wymagały obsługi, szczególnie Joanna, która jeszcze nie doszła do pełnej sprawności. Joanna zdrowiała. Maturę zdała bez kłopotu, ale nie była przygotowana do egzaminu konkursowego na uczelnię. W dodatku w ostatniej chwili zmieniła plany. Szykowała się na geografię, ale nagle postanowiła zdawać na fizykę. Taka zmiana nie mogła się skończyć sukcesem. Ale rok wolny od nauki mogła spokojnie wykorzystać na pełną rekonwalescencję. W następnym roku zdawała na geografię. Osiągnęła dobry wynik, ale zabrakło jej punktów, których nie mogła dostać za pochodzenie społeczne. Zaczęła studia zaoczne w Lublinie i po roku bez problemów przeniosła się do Warszawy. W grudniu byłem w Genewie i przywiozłem stamtąd nowe ciekawe propozycje. Wyjazdy zagraniczne miały dla nas podstawowe znaczenie. Stwarzały możliwości kontaktów i rozwoju naukowego, ale także wyrwania się z zatęchłej atmosfery, jaka panowała w Polsce. Dodatkowe dochody, jakkolwiek niewielkie, to jednak dawały jakąś niezależność finansową. Musiałem jednak nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów i oferowania swoich usług jako eksperta, bo aby ktoś mnie zaprosił i zgodził się ponosić koszty, musiał być przekonany, że będzie miał z tego korzyści. Ale udawało mi się odnosić sukcesy. Przywiozłem zaproszenie od Belgów. Prywatna, flamandzka grupa badawcza była zainteresowana polskimi doświadczeniami i metodami planowania. Zaprosili mnie na miesiąc. Postanowiliśmy, że pojedziemy samochodem razem z Danką. Wcześniej na wiosnę zostałem zaproszony do Edynburga. Profesor Johnson Marshall uruchomił na tamtejszym uniwersytecie cały program studiów nad metodą analiz progowych Bolka-Malisza. W trakcie jego realizacji powstało kilka kwestii, które wymagały dodatkowych wyjaśnień. Pojechałem na miesiąc. W połowie pobytu zjadłem coś niedobrego w jakiejś restauracji. To była kropla, która przepełniła czarę. Mój organizm nie był w pełni zrehabilitowany po operacji sprzed roku i zastrajkował w formie strasznego ataku bólu. Pogotowie zawiozło mnie do szpitala. Sprawa okazała się poważna. Atak trzustki. Podłączyli mnie do jakichś strasznych aparatów. Rurki do żołądka, pompowanie i odpompowywanie. Ciężkie parę dni. Brytyjski szpital to sam w sobie temat do opowieści. O 5 rano odbywało się obowiązkowe wietrzenie i sadzanie ludzi pionowo, żeby nie spali. Było potwornie zimno, a przez te wszystkie rurki nie mogłem włożyć piżamy i byłem prawie goły. Moich próśb o dodatkowy koc nie przyjmowano do wiadomości. Inny kłopot stanowiło to, że zupełnie nie rozumiałem, co mówi do mnie pielęgniarka, która się mną opiekowała. Zwróciłem się o pomoc do sąsiada. Uśmiechnął się. Niech się pan nie przejmuje. Tu nikt nie rozumie, co ona mówi. Przecież ona jest z... I tu wymienił jakąś nazwę zapadłej gminy z północnej Szkocji. Zbliżał się termin powrotu. Byłem bardzo słaby i lekarze sugerowali, abym odłożył podróż. Zdecydowałem się jednak wracać. Pojechałem na lotnisko prosto ze szpitala. Do Warszawy przyleciałem na miękkich nogach, ale doleciałem i dopiero w domu opowiedziałem o swoich kłopotach. Moi lekarze uprzedzili mnie, że mój stan wymaga spokoju i długiej rekonwalescencji. To było ostrzeżenie, aby szanować własne zdrowie. Jednak zdecydowaliśmy, że do Brukseli pojedziemy. Tej szansy nie mogliśmy zmarnować. To była pierwsza z naszych dużych wypraw samochodowych. Pojechaliśmy przez Pragę i Norymbergę do siostry Danki pod Frankfurt. Spędziliśmy tam kilka dni. Mój szwagier Horst Weidenbusch był lekarzem. Opowiedziałem mu o swoich ostatnich przeżyciach zdrowotnych i o zakazie picia jakiegokolwiek alkoholu. Horst się roześmiał. Masz wyjątkową okazję, aby się napić pod opieką lekarza. Jeden drink nie może ci zaszkodzić. I rzeczywiście opieka lekarza zdała egzamin. Okazało się, że nawet dwa drinki mi nie szkodzą. Przełamanie tej bariery ułatwiło mi bardzo nawiązywanie kontaktów. Przez Luksemburg pojechaliśmy do Brukseli. Tam mieliśmy wynajęte małe mieszkanko, aby żyć taniej niż w hotelu i przyjemniej. Praca w biurze nie była uciążliwa, chociaż istniała bariera językowa. To była instytucja flamandzka i francuski był zakazany. Ja po flamandzku oczywiście nie mówiłem, więc musiałem się z nimi porozumiewać po angielsku. Ale żadnych dokumentów czytać nie potrafiłem. Miałem natomiast sporo czasu, aby zwiedzać kraj. Zrobiliśmy też tygodniowy wypad samochodem na północ do Edynburga, jeszcze raz do znanego nam profesora Johnsona Marshalla. Miał on syna w wieku naszego Michała i zaprosił go na wakacje. Trochę się pokręciliśmy po Szkocji i pojechaliśmy do Londynu i z powrotem do Brukseli. Zrobiliśmy też kilkudniowy wypad z Magdą Gotowską do Holandii, a z Belgami nawiązałem współpracę, która trwała kilka następnych lat. Jeszcze w Sztokholmie w 1968 roku ustalono, że konferencje na temat badań urbanistycznych będą powtarzane co 4 lata. Kolejna była więc w 1972 roku. Przewodniczyłem wtedy grupie ekspertów, a zastępował mnie Irlandczyk, Patrick O'Higgin. Za jego sprawą rząd Irlandii zgłosił gotowość zorganizowania tej konferencji w Dublinie. Jako przewodniczący grupy pojechałem tam wcześniej, aby dokonać uzgodnień organizacyjnych. Patryk odebrał mnie z lotniska i zawiózł do miasta. Zatrzymał się przed wypalonym domem. Wiesz, co tu było? Zapytał. Oczywiście nie wiedziałem. To była ambasada brytyjska, wykrzyknął. Myśmy ją spalili. My się wyzwalamy od Brytyjczyków, tak jak wy od Rosjan, konkludował. Bo widzisz, Anglicy zrobili nam wiele krzywd i ludzie ich nienawidzą, zupełnie jak wy, Rosjan. Wątek walk o niepodległość obu naszych krajów wracał jeszcze wielokrotnie w moich rozmowach z Irlandczykami. Uczyłem się postrzegania historii przez inne narody. Konferencja odbyła się na jesieni. Zebrała się cała czołówka ekspertów od urbanistyki ze wszystkich krajów Europy. Jej przewodniczącym został, zgodnie z zasadami, Patrick O'Higgin jako gospodarz. Ja byłem wiceprzewodniczącym i jednocześnie pierwszym gościem, z czego wynikało wiele miłych, ale często uciążliwych i odpowiedzialnych zadań. W jakiś sposób odcinałem kupony z faktu, że pochodziłem z Europy Wschodniej. Jako reprezentant Polski byłem traktowany jak przedstawiciel Wschodu, a więc pierwszy komunista. Taka pozycja przy jednoczesnym zachodnim sposobie myślenia i władaniem językami dawała duże możliwości. Bolało mnie tylko, że z tych moich kontaktów nic nie wynikało dla Polski i dla Instytutu. W kraju nikogo nic nie obchodziło, co robiłem i do czego dochodziliśmy w dyskusjach. Co prawda, niedługo miało się okazać, że jednak się tym interesowano, tylko że wtedy chodziło o coś zupełnie innego. Gospodarze dali mi do dyspozycji królewski apartament w Gresham, reprezentacyjnym hotelu Dublina. Miałem 100-metrowy salon, wspaniałą łazienkę, sypialnię. Codziennie o 5 po południu przychodził lokaj i pytał się, czy życzę sobie, żeby zapalić ogień w kominku. W łazience wisiało 16 ręczników. Robiłem sobie zabawy, licząc, ile ręczników można zużyć dziennie. Nie mogłem przekroczyć liczby 8. Mój salon służył jako miejsce spotkań kierownictwa konferencji. Tutaj rozstrzygaliśmy problemy i ustalaliśmy treść dokumentów. Było miło, ale czasami trudno. Pierwszy zgrzyt nastąpił już podczas oficjalnego otwarcia. Przybył legendarny prezydent Irlandii, Eamon de Valera. Wygłosił kilka słów i zostawił trochę swoich książek z autografami. ale rozdano je tylko uczestnikom z krajów zachodnich. De Valera zastrzegł, że żadna jego książka z autografem nie może trafić za żelazną kurtynę w ręce komunistów. A ja byłem z definicji jednym z nich. Organizatorzy znaleźli się w dużym kłopocie. Nosili te książki pochowane pod marynarkami i rozdawali, gdy nie było w pobliżu żadnego z komunistów. Irlandia była wówczas bardzo antysowiecka. To nastawienie dało o sobie znać podczas oficjalnego obiadu wydanego przez irlandzkiego ministra. Zgodnie z ustaleniami i protokołem miałem odpowiedzieć na jego toast. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że zostałem posadzony nie blisko niego, ale z brzegu stołu w bardzo miłym sąsiedztwie wszystkich żon oficjeli. Minister wygłosił toast, ale zwracał się jedynie do przedstawiciela ONZ, o mnie nie wspominając. Kiedy wstałem, żeby mu odpowiedzieć, okazało się, że siedzę tak daleko, że nawet kabel mikrofonu jest za krótki. Następnego dnia zapytałem Patryka, o co chodziło. Zaczął się strasznie śmiać. W Irlandii kampania wyborcza była w toku. Minister startował z list prawicowej partii katolickiej i bał się, że jakikolwiek kontakt z komunistami może mu zaszkodzić. Postawił warunek, że nie może być sfotografowany z żadnym komunistą, więc musiałem siedzieć tak, żeby nie zmieścić się z nim w jednym kadrze. Jednak pod koniec konferencji mieliśmy poważniejszą sprawę. Gospodarze zorganizowali dla nas 3-dniową podróż wokół Irlandii, pozwalając pozostawić nam rzeczy w pokojach hotelowych. Przez ten czas protestanci z Irlandii Północnej zrobili nalot na Dublin i podłożyli w pokojach hotelowych bomby, które wybuchły. Nie uczyniły nikomu nic złego, ale zdemolowały sąsiednie pokoje. W Grisham podłożono bombę nad pokojem delegacji sowieckiej. Ich pokój został zniszczony i ich rzeczy przeniesiono gdzie indziej. Po powrocie zaczęła się awantura. Najpierw zaprotestowali, że im ktoś rzeczy przeszukał. Gdy się dowiedzieli o bombie, problem znacznie się skomplikował. Powstało pytanie, czy bomba była skierowana przeciw Irlandczykom, a delegacja radziecka została poszkodowana przez przypadek? Czy też raczej atak był skierowany przeciw Sowietom? Sowieckiej delegacji przewodniczył bardzo miły starszy pułkownik, zasłużony kombatant, odznaczony wieloma medalami. Przewodnictwo było jedynie nagrodą. Faktycznie ich delegację prowadził ktoś inny. Pułkownik stanął wobec konieczności wyboru. Czy przyjąć przeprosiny i uznać sprawę za załatwioną, czy też zerwać konferencję i zrobić międzynarodową awanturę. Nie wiedział, co władza by wolała, a nie miał się kogo zapytać, bo w Dublinie nie było ich ambasady. Musiał zdecydować sam, a wiedział, że zła decyzja oznacza koniec jego kariery. Najwyżej jakaś posadka na prowincji. Było mi go żal. Odważny żołnierz, a trząsł się ze strachu. W końcu jednak dał się przekonać, przyjął oficjalne przeprosiny rządu i konferencja zakończyła się normalnie, chociaż pod strażą policji. Te wczesne lata 70. zapoczątkowały moje szerokie kontakty zagraniczne. Zaproszenia się sypały. I problemem było, jak je połączyć z normalną pracą w instytucie, jak rozgrywać skomplikowaną grę paszportową. Istniały wówczas odrębne paszporty służbowe i prywatne. Wyjazdy prywatne były obłożone 1000 wymogów formalnych, zaproszeń, koniecznością udowodnienia legalnego pochodzenia pieniędzy. O wyjeździe służbowym decydował odpowiedni minister i oczywiście UB. A poza tym panowała zazdrość powszechna i łapownictwo. Dyrektor kadr mojego ministerstwa, gdy mi dawał paszport, jednocześnie dawał mi kartkę z zapisem tego, co mam mu przywieźć, płacąc swoimi dietami. To były propozycje nie do odrzucenia. Czasami przywoziłem mu część zamówienia, aby się nie rozzuchwalił zbytnio. Wtedy bardzo się obruszał. Zorganizowanie międzynarodowej współpracy nie było łatwe. Droga przez biurokratyczną mękę. Przykładem może być współpraca z Belgami. Udało mi się ich namówić do podjęcia próby praktycznego zastosowania wspomnianej analizy progowej i zawarcia z naszym instytutem w Polsce odpowiedniego porozumienia. Jednak się okazało, że aby je podpisać, trzeba było przejść całą drogę biurokratyczną przez ambasady i MSZ. To Belgów zupełnie nie interesowało. Zapraszali więc naszych pracowników indywidualnie, w miarę potrzeb. Każdy wyjazd musiał być jednak zaakceptowany przez ministra, gdyż korzystaliśmy ze służbowych paszportów. Wniosek musiał zostać poparty oficjalnym zaproszeniem. Na jednym z tych zaproszeń mój przyjaciel zamiast oficjalnych tytułów napisał Dear Jurek. Zrobiła się niebotyczna awantura. Musiałem się tłumaczyć, ale pan minister moich wyjaśnień nie przyjmował do wiadomości. Według niego coś się za tym kryło. W efekcie paszportu nie otrzymałem. Pojechałem dopiero kilka miesięcy później i usiłowałem Belgom wytłumaczyć przyczynę opóźnienia. Nie chcieli uwierzyć, bo i oni podejrzewali istnienie jakichś innych powodów, do których nie chcę się przyznać. Moje kontakty z zagranicą jednak stale się rozszerzały. Zacząłem być zapraszany na szereg kongresów i konferencji międzynarodowych. Zaprzyjaźniłem się z Michelem Conanem, delegatem Francji do naszej grupy ekspertów. W 1974 roku dostałem od niego zaproszenie do Francji. Spędziłem cały miesiąc częściowo w Paryżu, a częściowo na Uniwersytecie w Grenoble, gdzie prowadziłem zajęcia ze studentami. Razem z Francuzami i legendarnym przywódcą Związku Harcerstwa Polskiego w okresie okupacji, kawalerem Orderu Orła Białego Staszkiem Broniewskim, który pracował w moim zakładzie, opracowaliśmy porównanie systemów planowania w Polsce i Francji. W tym czasie bardzo interesowałem się nowatorskimi systemami gromadzenia danych. Ich brak był zmorą wszelkich prac związanych z gospodarką przestrzenną. Jeszcze w czasie pobytu w Sztokholmie poznałem system szwedzki, który właśnie wprowadzano. Opierał się na trzech filarach: ewidencji ludzi, ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji nieruchomości. Wszystkie trzy systemy były wzajemnie powiązane, także można było korelować zawarte w nich dane. Francuzi zaczynali też pracę w tej dziedzinie. Mój przyjaciel oddał mnie pod opiekę eksperta i miałem z nim pojechać pod koniec pobytu do Marsylii. Wymeldowałem się z hotelu, zabrałem wszystkie rzeczy i włożyłem je do kufra jego samochodu, którym pojechaliśmy na lotnisko. Samochód został w podziemnym parkingu na Orly, a my polecieliśmy do Marsylii. Zabrałem z sobą jedynie małą torbę z piżamą i szczotkę do zębów. Obejrzałem ciekawe prace rozwijające system szwedzki, a jednocześnie bardzo go upraszczające. Wróciliśmy do Paryża i zastaliśmy na parkingu otwarty i pusty kufer. Wszystkie moje rzeczy zginęły. Co robić? Zgłoszenie na policję nic nie dało. Zapisali i powiedzieli, żeby na przyszłość nic w kufrze nie zostawiać. Następnego dnia mam wracać do Polski. Jest sobota, nikt nie pracuje, a ja nawet biletów nie mam, bo zginęły z walizkami. Już nie mówię o zakupach, które zrobiłem z zaoszczędzonych pieniędzy. Rozpacz. Wtedy jeszcze linie lotnicze nie miały rejestru pasażerów i nie było możliwości uzyskania wtórnika biletu. Mój gospodarz zdecydował, że kupi mi bilet do Polski. Odwiózł mnie na lotnisko i dał mi swoją starą walizkę, bo jak powiedział, moja żona dostałaby palpitacji serca, gdyby mnie zobaczyła bez żadnego bagażu. Kilka miesięcy później któryś z mych francuskich przyjaciół zawiadomił mnie, że zwróciła się do niego policja z pytaniem, czy mnie zna, bo coś mojego znaleziono. Okazało się, że w jednej z moich walizek była kartka z jego adresem. Uruchomiłem przyjaciół i odzyskałem jedną walizkę. nawet jej złodziej nie przeszukał, bo pozostały jakieś wartościowe przedmioty. Ale druga zginęła bezpowrotnie. I oczywiście bez żadnego odszkodowania. W 1974 roku skończyła się moja druga kadencja jako przewodniczącego grupy ekspertów. Zostałem jej szeregowym członkiem. Za rok zwalniała się pozycja wiceprzewodniczącego podkomitetu urbanistyki. Miałem propozycję ze strony sekretariatu EKG ONZ, aby ją objąć. Ale to zależało od tego, czy strona polska taką propozycję złoży. Musiałem czekać. Udało mi się natomiast załatwić zgodę władz na zorganizowanie trzeciej konferencji na temat badań urbanistycznych w 1976 roku w Warszawie. Został wyznaczony zespół międzynarodowy, który miał przygotować podstawowy raport, aby stworzyć podstawy do dyskusji. W jego skład oczywiście wszedłem jako przyszły gospodarz konferencji. Poza tym był w nim Uwe Wulkopf z Niemiec Zachodnich oraz Guy Palmade z Francji. Zaczęliśmy się spotykać i wspólnie pracować. Zaczęliśmy też w domu wraz z Danką myśleć o przygotowaniu do życia naszych dzieci. Ówcześnie nie mogliśmy im zapewnić podstaw finansowych. Dlatego wyposażenie ich w wiedzę i doświadczenie stawało się tak ważne. A to wymagało dania im możliwości kontaktów z zagranicą. Ubecja przypominała ciągle o sobie. Joanna dostała odmowę paszportu do ciotki, bo Niemcy były krajem szczególnie nielubianym. Ale chcieliśmy dać jej jakieś wsparcie zawodowe związane z jej kierunkiem studiów. Pomógł nam nasz przyjaciel Gordon Sherry, profesor Uniwersytetu w Birmingham. Zaprosił ją do siebie i skierował do Miejskiego Biura Urbanistycznego w Coventry. Spędziła tam rok, zarabiając na własne utrzymanie i zdobywając praktyczne umiejętności w lokalnych studiach. Wróciła i uzyskała warszawski dyplom magisterski. Rozpoczęliśmy też z Danką wyjazdy wakacyjne. Odbyliśmy dwie duże podróże samochodowe. Jechaliśmy z namiotem, ale czasami spało się w jakimś hoteliku. Pojechaliśmy najpierw na południe przez Wenecję do Rzymu, a potem na daleką północ do Hamburga, przez Florencję, Genewę i Frankfurt. I w końcu powrót przez Berlin do Polski. A w rok potem nad Adriatyk. Przez Budapeszt i Belgrad dojechaliśmy górami aż nad granicę albańską, a następnie powoli wzdłuż wybrzeża jechaliśmy na północ, aż do Włoch. Pokręciliśmy się po Romanii i wróciliśmy do Polski przez Dolomity i Wiedeń. Mieliśmy jednak problem. Pogoda była marna, więc chcieliśmy pobyt skrócić. Ale właśnie wypadały imieniny naszego syna i obiecaliśmy, że nie będziemy mu przeszkadzać w ich zorganizowaniu w pustym domu. Musieliśmy więc jechać z Wiednia 3 dni, nocując co kilkaset kilometrów, aby pokazać się w domu dopiero w niedzielę wieczorem, gdy już podstawowe sprzątanie będzie zrobione. Czego się nie robi dla dzieci? W tych latach trochę zaniedbaliśmy nasze wędrówki tatrzańskie. Kontakty zagraniczne były istotne, ale kluczowe problemy rozgrywały się w kraju. Nowa polityka Gierka zakładała otwarcie na koncepcję z Zachodu i poszukiwanie efektywnych form działania. Zmiany powoli doszły i do naszego instytutu. Objęły również mnie. W 1972 roku zostałem powołany na stanowisko wicedyrektora Instytutu Odpowiedzialnego za Sprawy Naukowe. Było to duże wyróżnienie, ale i duża odpowiedzialność. Dlaczego wybrano właśnie mnie? Być może zaważył fakt, że byłem jedynym pracownikiem Instytutu, który miał habilitację i rozpoczął się proces mojej nominacji profesorskiej. A może moja już dość mocna pozycja naukowa? A może fakt, że ci partyjniacy, którzy mnie nie lubili, przestali się liczyć? Nie wiem. Ale jednak dostałem propozycję i ją przyjąłem. W mojej filozofii życiowej odmowa świadczyłaby o dezercji i zaniechaniu czegoś, co może być pozytywne. Wkrótce jednak okazało się, że byłem naiwny. Znalazłem się bowiem w sytuacji dość szczególnej. Dyrektorem został pracownik Komitetu Centralnego, zresztą bardzo miły pan. Specjalizował się w rozwiązywaniu krzyżówek. Codziennie rano dostawał świeżą prasę, więc miał co robić przez parę godzin. Potem wychodził. Cała reszta, czyli merytoryczne prowadzenie instytutu, spadała na mnie. Trochę powtarzała się sytuacja z przedsiębiorstwa budowlanego sprzed 20 lat. Chciałem zrealizować swoją wizję instytutu. Widziałem, jak instytuty naukowe pracują za granicą. Chciałem to wprowadzić w Polsce. Trzeba było jednak przełamać nawyki i sposób myślenia. Chciałem natchnąć ludzi jakąś wspólną ideą. Chciałem zbudować programy współpracy międzynarodowej, ale napotykałem kolosalny opór. Wszyscy się bali i właściwie wszystkim chodziło tylko o to, aby nadal pracować tak jak dotąd i mieć święty spokój. Moją sytuację skomplikował też fakt, że drugim wicedyrektorem, który miał w jakiś sposób zrównoważyć mnie jako bezpartyjnego, został architekt z Wrocławia, mocno partyjny, co mi nawet nie przeszkadzało. Przeszkadzało natomiast to, że był nieuczciwy we współpracy, co wykluczało niezbędne zaufanie. Żeby coś zmienić, musiałem zreorganizować instytut. Zacząłem debatę o jego celach. Na nie oczywiście wszyscy się zgodzili, bo nie wiedzieli, co z tego wyniknie. Opór wzrastał, gdy przechodziliśmy do szczegółów. Ale ja dowodziłem, że skoro wszyscy się zgodzili na cele, to organizacja jest naturalną konsekwencją tamtych uzgodnień. Przeprowadziłem nowy podział. Było mi przykro, że kilku dobrych kolegów potraciło swoje kierownicze funkcje. Ale mnie chodziło o rzeczywistą zmianę instytutu. Musiałem awansować kilku młodszych pracowników, którzy mieli lepsze kwalifikacje naukowe. Rok 1974 zaczynałem z większymi nadziejami. Ale wtedy wszystko się zawaliło. Funkcje dyrektorskie zmuszały do kontaktów z SB. Zaraz na początku nasz kadrowy przyprowadził do mnie dość eleganckiego pana, który się przedstawił jako opiekun instytutu z ramienia SB i zaoferował mi swoje usługi. Podziękowałem i powiedziałem, że jak będzie potrzeba, to się z nim skontaktuję. Nigdy jakoś takiej potrzeby nie odczułem. Natomiast on się w instytucie pokazywał. Na szczęście kontaktował się tylko z dyrektorem. Do mnie w ciągu 2 lat mego urzędowania przyszedł może ze 2 razy z konkretnymi pytaniami dotyczącymi normatywów urbanistycznych i skutków ich stosowania. Obowiązywała wówczas teoria, że koncentracja instytucji sprzyja efektywności i rozwojowi. Co duże, to i piękne, i efektywne. Postanowiono więc połączyć 4 instytuty, tworząc 1 monstrualny Instytut Kształtowania Środowiska, zatrudniający ponad 1200 pracowników. Obejmował tak różne dziedziny jak architektura, urbanistyka, transport miejski czy oczyszczanie ścieków. Nie mógł oczywiście sprawnie działać, ale przecież nie o to chodziło, tylko o to, aby realizować linię partii, a ta kazała scalać. Pamiętam, jak nam tłumaczono, że połączenie instytutów zwiększy efektywność. Jako przykład wskazywano, iż w każdym z instytutów jest pracownik zajmujący się sprawami socjalnymi. Jak się je połączy, to zamiast 4 wystarczy 3. Praktyka temu zaprzeczyła. Nie tylko pozostało 4 pracowników, ale jeszcze trzeba było powołać 5 jako ich kierownika. Operację połączenia traktowano jako sprawę ściśle polityczną, a to wymagało zidentyfikowania wrogów. Wybór padł na nasz instytut. Uznano, że właśnie my jesteśmy tym środowiskiem, które się sprzeciwia fuzji i ją blokuje. Rzeczywiście mówiliśmy głośno, że ta decyzja jest wątpliwa. Uznano więc, że należy nas rozbić. Widziałem specjalny plan podziału pokojów w nowym lokalu. Jednym z kryteriów było, aby zespoły pracowników naszego instytutu zostały tak rozrzucone, żeby się ludzie nawet przypadkowo nie kontaktowali. Przeprowadzka odbyła się w sposób brutalny. Przyszli ludzie, spakowali moje rzeczy, gdzieś zabrali. Wchodzę potem do nowego budynku, widzę rozdarty worek, stertę zadeptanych papierów. To były moje papiery. Moja praca. Ale nikogo to nie obchodziło. Powstał problem, jaką funkcję mam objąć w nowym instytucie. Zaproponowano mi, żebym przejął kierownictwo któregoś zakładu. Stanowczo odmówiłem. Przecież kilka miesięcy temu zrobiłem reorganizację i mianowałem nowych kierowników. I teraz miałbym usunąć któregoś z nich, aby zająć jego miejsce? To kłóciło się z moim pojęciem etyki. Zaproponowałem stworzenie odrębnego stanowiska koordynatora tzw. programu węzłowego. Był to program rządowy, który objął większość badań prowadzonych przez nasz instytut. Jako wicedyrektor naukowy w sposób oczywisty go koordynowałem. Dla mnie to nie było dobre rozwiązanie, bo program kończył się wkrótce. Ale dawało mi trochę czasu na zastanowienie się. A poza tym nikomu z moich dawnych kolegów nie szkodziłem. Atmosfera w nowym instytucie była paskudna. Dyrektorował Adolf Ciborowski, znany urbanista, a przede wszystkim organizator ze światową renomą. Ale chyba był już zmęczony karierą i wrócił do kraju, żeby trochę odpocząć. Jako człowiek mocno partyjny opierał się na partyjnych towarzyszach. A w takim molochu jak nowy instytut o wiele więcej zależało od działań niższych szczebli niż od decyzji dyrekcji. Ja znowu zostałem uznany za co najmniej podejrzanego, jeśli już nie za wroga klasowego. Dobrze to ilustruje historia z moją profesurą. Procedura została rozpoczęta jeszcze w Instytucie Urbanistyki i Architektury i jakoś po cichu własnym rozpędem toczyła się nadal. Chyba jej nikt z nowego instytutu jakoś nie zauważył i nie wstrzymał. W listopadzie 1974 roku dostałem zaproszenie do Belwederu, gdzie Henryk Jabłoński, jako przewodniczący Rady Państwa, wręczył mi dyplom profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. Byłem przecież inżynierem z wykształcenia. Nominacja ta była bardzo nie w smak instytutowym ubekom. Zablokowali więc mój awans ze stanowiska docenta na profesora, który powinien być zgodnie z prawem automatyczny. Ale okazało się, że prawo nic nie znaczy. Byłem więc profesorem na stanowisku docenta przez cały następny rok, aż do kolejnej awantury. Wiosną 1975 roku dostałem dwa zaproszenia. ONZ zaprosił mnie jako eksperta na konferencję w Finlandii poświęconą badaniom nad mieszkalnictwem. Wraz z przedstawicielem Finlandii miałem opracować raport o stanie mieszkalnictwa w Europie. Podczas konferencji mieliśmy go zakończyć, aby mógł być przedstawiony na forum komitetu, a więc stosunkowo wysokiej instancji w strukturze ONZ. Bezpośrednio przedtem zostałem zaproszony do Niemiec na robocze spotkanie zespołu opracowującego podstawowy raport na trzecią konferencję poświęconą badaniom urbanistycznym, która miała się odbyć za rok w Warszawie. Przygotowanie wspólnego raportu wymagało dużo pracy, którą nasi ubowcy strasznie komplikowali. Każdy roboczy tekst, który wysyłałem za granicę, przechodził ich kontrolę i musiał uzyskać ich akceptację. Wtrącali się we wszystkie szczegóły i utrudniali jak mogli, bo mnie bardzo nie lubili. Zdecydowaliśmy więc, że się spotkamy za granicą i popracujemy wspólnie. Zaproszenie, które było konieczne w celu otrzymania paszportu, przysłał mi Uwe Wulkopf, dyrektor Instytutu z Darmstadt i współautor raportu. Kiedy wystąpiłem o paszport służbowy, nasz ubek sprzeciwił się, twierdząc, że to nie jest wyjazd służbowy, bo ja nie reprezentuję instytucji, tylko mamy pracować jako indywidualni eksperci. Ale ofiarował się, że załatwi mi paszport prywatny. Nie zdawałem sobie sprawy, że szykuję pułapkę. Postanowiłem pojechać samochodem, bo jechałem na własny koszt. Kiedy przyjechałem na granicę do Świecka, Straż Graniczna już na mnie czekała. Miała jasne wytyczne, aby mnie zatrzymać. Przeprowadzili dokładną rewizję. Wszystkie papiery zabrali na strażnicę. Potem przesłuchanie. Co wiozę i po co? Telefony do Warszawy. Dokładne omawianie, jakie publikacje mam ze sobą i tak dalej. Po paru godzinach pozwolili jechać, ale zatrzymali wszystkie papiery, notatki, a nawet książki. Do Darmstadt dojechałem dopiero w nocy. Spotkanie było ciekawe i owocne. Joanna przyjechała na kilka dni z Coventry, ale nie wiedziałem, co mnie czeka po powrocie. Chciałem znaleźć się w Warszawie jak najszybciej. Miałem bowiem jeden dzień, aby wymienić paszport na służbowy i następnego dnia lecieć do Helsinek na konferencję EKG. Nie wiedziałem, czy dostanę paszport, ale jak wróciłem, nikt o nic nie pytał. Paszport dali i poleciałem. Gdy wróciłem do Warszawy, już trwało piekło. Nasz ubek roztrąbił, że wyjeżdżając prywatnie, usiłowałem nielegalnie wywieźć ważne dokumenty. Wszyscy przyjaciele w instytucie zaczęli mnie unikać. Stałem się zadrzumionym. Dotknięcie mnie mogło zarażać. Nikt nie chciał ze mną o niczym rozmawiać. Wszystkie drzwi były zamknięte. Straszne uczucie. Wtedy poznałem, jak mało znaczą tak zwane przyjaźnie, które są dobre, gdy człowiek jest na górze, a nic nie warte, gdy się wpadnie w dołek. Służba graniczna przesłała do instytutu wszystkie zatrzymane materiały, bo nic w nich nie znalazła. Ale nasz ubek, pan Wartak, rozrabiał dalej. Spowodował, że te materiały po drodze zostały zawrócone. Nie trafiły do instytutu, tylko do SB, które zaczęło dochodzenie. Skończyło się niczym i dokumenty dostałem z powrotem, ale dopiero po paru miesiącach, gdy mnie już w instytucie nie było. Wartak mógł sobie zaliczyć sukces w walce z wrogiem. Podjąłem szybką decyzję o wyniesieniu się z instytutu. Uniwersytet Łódzki od paru lat mnie namawiał do przejścia do nich i objęcia kierownictwa zakładu i kierunku studiów, który właśnie uruchamiali. Dyrektor instytutu, Adolf Ciborowski, moją rezygnację przyjął prawie entuzjastycznie. Miał kłopot z głowy. Oczywiście moje kontakty zagraniczne zostały przerwane. Wycofano mnie z prac EKG. Na to wszystko nałożył się protest delegacji sowieckiej dotyczący naszego raportu w sprawie mieszkalnictwa. Otóż w ostatecznej redakcji Finn dodał na początek raportu zdanie: wszystkie kraje przechodzą obecnie duże trudności w dziedzinie budownictwa mieszkalnego. Delegacja sowiecka zaprotestowała. W ZSRR nie ma żadnych kłopotów. I zaraz zapytali, kto pisał. Wyszło, że Polak. No to Polaka po łbie. Skończyła się nadzieja na dalsze kontakty i uczestnictwo w pracach ONZ, a także na objęcie następnych funkcji. Musiałem rozstrzygnąć sposób rozejścia się z Instytutem w Warszawie. Byłem koordynatorem programu badawczego, w którym zaangażowało się kilka zakładów. Chciałem jak najszybciej zerwać wszystkie kontakty z Warszawą. Ale co wtedy stałoby się z programem? Zwyciężyło poczucie obowiązku i zobowiązania w stosunku do wszystkich uczestniczących w badaniach. Zacisnąłem zęby i jeszcze przez pół roku spędzałem w instytucie po kilka godzin tygodniowo, mimo że byłem narażony na różne szykany. W takich sytuacjach najgorsi są młodzi ludzie, którzy w nagłym poczuciu bezkarności wyładowują swoje kompleksy na osobach nie mogących się bronić. Ja też byłem przedmiotem takich głupich zagrywek. Pewnego dnia, gdy przyszedłem do swojego pokoju, okazało się, że już tam siedzi kto inny. Moje biurko jest zajęte. Ktoś wyjął z niego moje papiery i położył gdzieś na półce. Zastanawiałem się wielokrotnie, czy nie rzucić tego wszystkiego i po prostu przestać zajmować się tym programem. Ale jednak uznałem, że jeżeli się czegoś podjąłem, to powinienem doprowadzić to do końca. I doprowadziłem. Program zakończyliśmy publikacją. Najdziwniejsze było to, że mało kto spośród znajomych rozumiał moje poczucie obowiązku. Wiceministrem nadzorującym instytut był wtedy Czesław Kotela. Znaliśmy się wiele lat i łączyły nas koleżeńskie stosunki jeszcze z czasów mojej pracy w Komitecie Urbanistyki i Architektury. Kończąc zaangażowanie w pracach w Genewie, uważałem za swój obowiązek przekazać mu swoje sugestie dotyczące ich kontynuacji przez mojego następcę. Napisałem więc do niego list z wykazem spraw, które są w toku, i swoimi sugestiami, co należy dalej robić. Odpowiedzi nie otrzymałem. A z prywatnych przecieków dowiedziałem się, że zostało to uznane za natarczywość i arogancję. Myśmy go wyrzucili, a on jeszcze śmie nam coś tam pisać? Moje odejście z EKG nie zmieniło decyzji o konferencji na temat badań urbanistycznych zaplanowanej na 1976 rok. Ale problem polegał na tym, że byłem powołany przez sekretariat EKG ONZ na członka zespołu opracowującego podstawowy raport. Musiałem więc w niej wziąć udział i zabierać głos jako przedstawiciel Polski. Polskie władze musiały mnie włączyć w skład delegacji. To było trudne do zniesienia dla ministerstwa, dyrekcji instytutu, a przede wszystkim dla wszystkich ubowców. Trudno opisać, jak oni mnie w czasie tej konferencji pilnowali i szykanowali. Oczywiście polską obecność w tych organach ONZ utrupili kompletnie. Wszystkie kontakty pozrywali. Ale czujność socjalistyczna zwyciężyła. Może nasz ubowiec pan Wartak dostał awans i premię? Ale sprawy rozejścia się z Instytutem i EKG stanowiły dopiero początek. Odżyła dawna nieufność i podejrzliwość. Znów byłem zakwalifikowany jako wróg, a wroga trzeba niszczyć i eliminować go z życia. A do tego nie wystarczała kontrola na polu zawodowym. Wroga trzeba niszczyć wszędzie, gdzie to możliwe. Najdotkliwiej można go uderzyć, celując w rodzinę. Tak też postąpił nasz instytutowy ubowiec. W 1975 roku nasz syn Michał zdał maturę i startował na biologię. Chciał być mikrobiologiem. Już od pierwszych klas liceum zajmował się doświadczeniami genetycznymi na muchach. Mieliśmy dom pełen pająków, bo co pewien czas te muchy mu uciekały z probówek. W szkole nie miał wysokich notowań. Zawsze zrobił coś według swego uznania, a nie w zgodzie z regulaminem czy wolą nauczycieli. Największa awantura była w połowie przedostatniej klasy, gdy musieliśmy go przenieść do innego liceum. Dyrektor złapał go z papierosem. Nie w toalecie, co byłoby jeszcze wybaczalne, ale przed otwartymi drzwiami do ubikacji, co zostało uznane za arogancję. On nie mógł zrozumieć, dlaczego, gdyby stanął krok do tyłu, to byłoby dobrze, a że stał tam, gdzie stał, to było źle. Pewnie też nie dość się ukorzył przed dyrektorem, bo, jak nam tłumaczył, jeśli wolno palić w toalecie, to dlaczego nie w drzwiach do niej? W nowej szkole nie było lepiej. Najgorsze stosunki miał właśnie z nauczycielką biologii, bo uważał się za mądrzejszego od niej. Jeszcze na ostatniej wywiadówce w szkole tłumaczyła mi, że nie każdy musi iść na studia i żebyśmy się poważnie zastanowili nad skierowaniem go do szkoły zawodowej. Jednak wystartował. O miejsce starało się kilkunastu kandydatów i jedyną szansą było uzyskanie średniej ponad 4,75 przy pięciopunktowej skali ocen. Wtedy, zgodnie z regulaminem, musiał być przyjęty. Przy niższym wyniku wchodziły w grę preferencyjne punkty za pochodzenie społeczne, które go eliminowały. Poprzeczka była ustawiona wysoko. Zaczęło się dobrze. Wyniki publikowano po każdym egzaminie, więc optymizm rósł. 5 oraz 4,5 dawało średnią 4,83 i regulaminowe miejsce na studiach. W niedzielę wieczorem miały być wywieszone listy. Pojechaliśmy razem z Michałem, żeby móc uczcić sukces. Jakież było nasze przerażenie, gdy zobaczyliśmy, że na wywieszonej liście go nie ma. W poniedziałek rano jadę z Michałem do dziekanatu. Tam konsternacja kompletna. Oczywiście, że zdał. Jest na liście, mówią nam. Ale gdy lista poszła do zatwierdzenia przez rektora Zygmunta Rybickiego, dostaliśmy polecenie wyłączenia go z listy, bo są podobno poważne zarzuty. Idę do rektora. Przyjmuje mnie zaraz, ale niewiele wie albo nie chce mówić. Na 2 miesiące przed egzaminami dostali listę nazwisk osób, które mają być nieprzyjęte na uczelnię. Oznaczało to, że dla tych kandydatów egzamin był fikcją. Oni mieli go nie zdać. Z większością osób z tej listy nie miał problemu. Dostali oceny niższe i po prostu odmówiono im miejsca. Nie wie, co zrobić z Michałem. Musi go przyjąć, ale ma zakaz. Obiecał, że będzie wyjaśniał. Prosił, żebym nigdzie nie interweniował, bo to tylko utrudni sprawę. Wyszedłem rozbity i zupełnie bezradny. Czy wierzyć Rybickiemu? Ma w środowisku jak najgorszą opinię człowieka zaprzedanego systemowi. Co robić? W domu przesłuchujemy Michała. Może coś powiedział? Może wdał się w awanturę na jakiejś prywatce? Może narkotyki? Wódka? A może przynależność do jakiejś organizacji politycznej? Nie pamięta niczego, co mogłoby stworzyć podstawy do takiego zakazu. Czuję, że pętla się zaciska. Moje trudności w pracy. Organizacja nowego zatrudnienia w Łodzi. Dojazdy. Nowe zadania. A tu nie tylko niepewność co do studiów, ale i realne zagrożenie wojskiem. Było oczywiste, że bezpośrednim skutkiem odmowy studiów będzie powołanie syna do wojska na 2 lata i takie zorganizowanie mu służby, aby go zniszczyć. System potrafi się mścić. Zaczynałem rozumieć, że uderzenie w Michała jest skutkiem ataków na mnie. Mijały dni i tygodnie. Nic się nie działo. Z Danką podejmowaliśmy jakieś głupie roboty domowe, tylko żeby zabić czas i nie myśleć. Michał wyjechał nad morze, a my dosłownie chodziliśmy po ścianach. Bezradność kompletna. Świat się wali, a my na to nic nie możemy poradzić. Franz Kafka do potęgi. Po miesiącu byłem już u kresu wytrzymałości. W końcu któregoś ranka telefon zadzwonił i jakiś głos powiedział, żeby student Regulski zgłosił się na obowiązkowe praktyki robotnicze. Poszedłem do rektora. Nie chciał ze mną rozmawiać. Ja domagałem się jednak wyjaśnień. Dowodziłem, że jako ojciec mam obowiązek wyjaśnić synowi przyczyny zaistniałej sytuacji. Pomachał tylko rękami i powiedział, że to ja jestem wszystkiemu winien. Ale nie dowiedziałem się, na czym moja wina polegała. Kiedyś później Rybicki jednemu ze znajomych powiedział, że z tak paskudną prowokacją jak ta, to on nigdy przedtem się nie spotkał. Nasze życie ułożyło się na nowo. Michał zaczął studiować. Joanna wróciła do kraju i wkrótce skończyła studia. Danka nadal pracowała jako redaktor, prowadząc wydawnictwo na Wydziale Architektury. A ja zacząłem dojeżdżać do Łodzi na 3 dni w tygodniu. Ale głęboka rana po tym kryzysie pozostała. Moje dyrektorstwo było tylko wydarzeniem przejściowym. Znowu zostałem zakwalifikowany jako osoba podejrzana, której trzeba pilnować i której nie wolno dać zrobić nic pozytywnego. Świadomość, że efekty mojej pracy zostały zniszczone, a możliwości, które wypracowałem, zaprzepaszczone, była trudna do zniesienia i zupełnie odbierała chęć do dalszej pracy. I właśnie takie wydarzenia spowodowały śmierć dawnego ustroju. Przepracowałem w Instytucie Urbanistyki i Architektury 16 lat, od 1959 do 1975 roku, przechodząc wszystkie szczeble. Wszedłem do niego jako magister i szeregowy pracownik badawczy, wychodziłem jako profesor i szef naukowy. Awanse były rezultatem mojej pracy i moich inicjatyw. Nikomu nic nie zawdzięczałem. Pracowałem, bo starałem się możliwie szybko nadrobić czas, jaki straciłem wcześniej za sprawą reżimu. W 1963 roku zrobiłem doktorat. W 1969 habilitację. A w 1974 uzyskałem tytuł profesora nadzwyczajnego. Ale z życiem zawodowym przez cały czas przeplatały się nagonki polityczne. I one spowodowały, że niewiele zostało z mojej pracy w instytucie. Takich sytuacji, gdy widziałem, jak niszczeje to, co budowałem, niestety miałem w życiu sporo. Warto wtedy mieć swoją filozofię, wiedzieć dokładnie, co należy uratować, co jest ważne. A przede wszystkim trzeba wierzyć, że to, co się robiło, miało mimo wszystko sens i trzeba być silnym, aby nie dać się zniszczyć i psychicznie przetrzymać porażkę. Trzeba zachować wiarę w siebie, ale nie traktując tego jako celu samego w sobie. Od człowieka bowiem ważniejszy jest cel, któremu chce on służyć. Nade wszystko trzeba mieć głębokie przekonanie, że jest się silniejszym niż okoliczności i że się przetrzyma złe chwile. Ale trudno dokonywać tego w samotności. Bardzo dużo zawdzięczam mojej żonie. Danka była zawsze przy mnie, wspierając, gdy tego potrzebowałem. Każdy kryzys przechodziliśmy razem i razem cieszyliśmy się z jego pokonania. Była zawsze oparciem dla mnie i mojej pracy.